Rozdział 34. Sesja sądowa. Afera Benedetta, jak mówiono w sądzie i w salonach, wzbudziła ogromną sensację. Domniemany Cavalcanti, bywalec Café de Paris, widywany stale to na bulwarze Gandawskim, to w Lasku Bulońskim, nawiązał przez te kilka miesięcy, gdy błyszczał w wielkim świecie, mnóstwo znajomości. Gazety rozpisywały się zarówno o jego stosunkach wielkoświatowych, jak i więziennych. Budziło to tym większe zainteresowanie, zwłaszcza w ludziach, którzy zetknęli się osobiście z księciem Cavalcanti. Ci przede wszystkim pragnęli za wszelką cenę obejrzeć imdź Benedetta, mordercę, galernika, siedzącego na ławie oskarżonych. Wielu uważało Benedetta za ofiarę pomyłki sądowej. Starszego pana Cavalcanti widziano przecie w Paryżu. Spodziewano się więc, że zjedzie, aby ująć się za swoją znakomitą latoroślą. Kto nie widział słynnej czamarki, w jakiej starszy pan Cavalcanti złożył pierwszą wizytę hrabiemu de Monte Cristo, temu imponowała godna mina, szlacheckie wzięcie i obycie towarzyskie sędziwego patrycjusza. A powiedzieć to można, iż pan Cavalcanti mógł uchodzić za takiego, ilekroć nie rezonował albo nie rachował. Oskarżony zaś miał opinię młodzieńca tak miłego, przystojnego i hojnego, iż każdy przypisywał te nieszczęścia podłej intrydze ukrytych wrogów. Wszyscy spieszyli więc na sesję sądu przysięgłych, jedni aby rozkoszować się widowiskiem, a drudzy aby je komentować. Od 7 rano u bram sądowych utworzył się ogonek, a na godzinę przed otwarciem sesji sala napełniła się uprzywilejowanymi. W dni wielkich procesów sala sądowa przypomina salon. Spotykają się tu znajomi, gawędzą i łączą się w grupy, jeśli nie siedzą na zbyt daleko od siebie. W innym bowiem razie straciliby miejsce. Ci więc, którzy podejść do siebie nie mogą, wymieniają przyjazne znaki ponad ciżbą pospólstwa, adwokatów i żandarmów. Dzień był prześliczny. Jesień wynagradza nam czasami słodne albo krótkie lato. Obłoki, które pan de Villefort ujrzał tego rana, rozpierzchły się jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej i nastał dzień przedziwnie czysty, łagodny, opromieniony blaskiem, jeden z ostatnich dni wrześniowych. Bichamp lornetował na prawo i lewo, jako jeden z królów prasy miał swój tron wszędzie, a więc i tutaj. Dostrzegł Chateau Renauda i Debreya, którzy właśnie pozyskali sobie łaski jakiegoś policjanta. Policjant bowiem stanął za nimi, aby nie zasłaniać im widoku. Zacny ten człowiek zwąchał, że ma do czynienia z sekretarzem ministra i z milionerem. Okazał względy swoim znakomitym sąsiadom i pozwolił im nawet złożyć wizytę Bichampowi, obiecawszy, że przez ten czas przypilnuje ich miejsc. — Ano, rzekł Bichamp, ujrzymy naszego wspólnego przyjaciela. — Tak, tak, odpowiedział Debray, prześwietnego księcia, pal diabli tych książąt włoskich. Już Dante w Boskiej Komedii wspomina przodków tego jegomościa. Szlachta stryczkowa, rzucił niedbale Chateau Renaud. Zostanie skazany, jak myślisz? Zagadnął Debray Bichampa. Mój drogi, odparł dziennikarz. To chyba ja powinienem cię zapytać. Wiesz lepiej niż my, co w sądzie piszczy. Nie widziałeś się z prezesem na ostatniej recepcji u twojego ministra? Tak, widziałem się. I cóż ci powiedział? Coś, co was zdziwi. No to gadaj prędko, kochasiu, bo dawno nie słyszałem nic ciekawego. Powiedział mi, że Benedetto, którego poczytuje się za nowego Ulyssesa, jest bardzo pośrednim oszustem, dureń niegodzien doświadczeń frenologicznych, które będą na nim robić po śmierci. Ba, rzekł Bichamp, rolę księcia odgrywał raczej miernie. To według ciebie, mój drogi, bo nienawidzisz nieszczęśliwych książąt i cieszy cię, jeśli dostrzeżesz u nich złe maniery, ale nie według mnie, gdyż ja, szlachcica, czuję na mile. A więc nigdy nie wierzyłeś w jego mitrę? Mitrę mógł nosić, ale księciem nie jest. A jednak zapewniam cię, odparł Debray, że mógł w oczach każdego uchodzić za arystokratę. Widywałem go na przyjęciach ministerialnych. A bo tak się ci twoi ministrowie znają na książętach, odparł Chateau Renaud. Lubię twoje facecje, roześmiał się Bichamp. Zdanie w nich krótkie, ale przyjemne. Jeśli pozwolisz, wykorzystam je w mojej kronice. Korzystaj sobie, mój drogi panie Bichamp, korzystaj, odparł Chateau Renaud. To mnie nic nie kosztuje. Mówiłem z prezesem, ozwał się Debray do Bichampa, ale ty chyba w takim razie mówiłeś z prokuratorem.
Nic się nie dało zrobić, pan de Villefort od tygodnia nie przyjmuje nikogo, to całkiem zrozumiałe, tyle zmartwień. A ta zagadkowa śmierć córki to szczyt wszystkiego.
Zagadkowa, cóż ty wygadujesz?
No tak, Udawaj, że nic nie wiesz pod pozorem, że wszystko dotyczy szlachty urzędniczej, rzekł Bishop i wetknął sobie monokl w oko. Starał się ze wszystkich sił go utrzymać. Łaskawy pan pozwoli sobie zwrócić uwagę, rzekł Chateau Renaud, że jeśli idzie o monokl, daleko mu do Debray'a. Debray, daj no lekcję temu panu.
Czekajcie, czekajcie, rzekł Bishop. Nie, nie mylę się.
Cóż tam znowu?
To ona.
Jaka ona?
Mówiono, że wyjechała.
Czyżby panna Eugenia wróciła już? Zapytał Chateau Renaud.
Nie, ale jej matka.
Pani Danglars?
To niemożliwe, rzekł Chateau Renaud. W 10 dni po ucieczce córki, w 3 dni po bankructwie męża, Debray, zarumieniwszy się z lekka, spojrzał w tę stronę, co i Bishop.
Nie gadałbyś, obruszył się. To jakaś zawoalowana, nieznajoma dama, cudzoziemska księżna, może matka księcia Cavalcanti. Ale mówiłeś, a raczej zamierzałeś opowiedzieć coś bardzo interesującego, jak mi się zdaje.
Ja? Zdziwił się Bishop.
Tak, ty wspomniałeś, że Walentyna zmarła zagadkową śmiercią.
A owszem, tylko czemuż tu nie ma pani de Villefort?
Kochana pani prokuratorowa, rzekł Debray, na pewno cedzi melisę dla szpitala albo wymyśla nowe kosmetyki dla siebie i dla przyjaciółek. Nie wiem, czyście o tym słyszeli, ale podobno wydaje na tę zabawę do 3000 talarów rocznie. Ale do rzeczy, miałeś rację, czemuż tu nie ma pani de Villefort? Chętnie bym na nią popatrzył, bo bardzo ją lubię.
A ja jej nienawidzę,
oznajmił Chateau Renaud.
Dlaczego?
Nie mam pojęcia.
Czy znamy przyczynę naszych sympatii i antypatii?
Nienawidzę jej i już.
Bo ty zawsze z tym swoim instynktem.
Być może, ale wróćmy do tego, co mówił Bishop.
A więc, podjął Bishop, czy was nie zaciekawiło, moi panowie, dlaczego u państwa de Villefort umiera się tak gęsto?
Zabawnieś to powiedział, rzekł Chateau Renaud.
Mój drogi, dowcip ten znajdziesz u Saint-Simona.
Ale śmierć u państwa de Villefort. Wracajmy więc do tematu.
A tak, ozwał się Debray.
Nie spuszczam oka z tego domu od 3 miesięcy okrytego żałobą, a onegdaj nawet w związku ze śmiercią Walentyny mówiła mi pani...
Co za pani? Przerwał Chateau Renaud.
No do diabła ministrowa.
O, przepraszam cię, nie bywam u ministrów. Pozostawiam to książętom.
Ulituj się nad nami, baronie, nie raź nas gromami, niby Jowisz.
To już nic nie powiem, ale i ty u diabła ulituj się nade mną i nie replikuj mi już.
Ale może nareszcie dasz się wypowiedzieć Bishopowi i mnie. Mówiłem więc, że ministrowa prosiła mnie wczoraj o informację w tej sprawie. Poinformujże mnie, a ja jej powtórzę.
A więc, moi panowie, skoro u państwa de Villefort umiera się często gęsto, w domu ich musi być morderca.
Obaj młodzieńcy drgnęli. To samo bowiem nieraz już przychodziło im na myśl.
I któż nim jest? Zapytali jednocześnie.
Mały Edwardek.
Obaj wybuchnęli śmiechem, lecz bynajmniej nie stropiło to Bishopa.
Tak, moi panowie, dziecię fenomenalne, które zabija jak stary.
Nie żartujesz, aby?
Ale skąd?
Nająłem wczoraj Lukaja, który uciekł od państwa de Villefort. Posłuchajcie uważnie.
Słuchamy.
Jutro go zresztą wyrzucę, bo je za 3.
U Villefortów pościł ze strachu i teraz to sobie odbija. Owóż podobno ten drogi chłoptaś zawładnął flakonem trucizny i używa sobie od czasu do czasu na tych, którzy mu nie dogadzają. Najpierw nie dogodzili mu dziadziusiowie, państwo de Saumerau, zaaplikował im po 3 krople swojego eliksiru. 3 krople wystarczy. Następnie upatrzył sobie poczciwego barua. Stary sługa dziadzi Noirtiera zbeształ czasem miluchnego psotnika, którego zresztą znacie. A miły figlarz utraktował go 3 kropelkami swego likworu. Taki sam los spotkał biedną Walentynę. Nie wymyślała braciszkowi, ale był o nią zazdrosny. Nowe 3 kropelki i kwita.
Ależ któż u diabła naopowiadał ci o tym? Spytał Chateau Renaud.
Trąci ta opowiastka wiecznością, prawda? Rzekł Bishop.
Absurd, rzekł Debray.
Aha, odparł Bishop, już byś chciał to wszystko podać w wątpliwość, ale pogadaj z moim lokajem, albo raczej z jego mościem, który od jutra moim lokajem nie będzie. Tak mówiono w całym domu.
Ale cóż to za likwor i gdzie on jest?
Do licha smarkacz chowa go dobrze.
A skąd go wytrzasnął?
Z mamusinego laboratorium.
To ona miała w swoim laboratorium trucizny?
A skądże ja mogę wiedzieć? Wypytujesz mnie jak sam prokurator królewski. Powtarzam, co mu słyszał i basta. Podałem ci mojego informatora i więcej dla ciebie zrobić nie mogę. Biedaczysko przestał jeść ze strachu.
Niewiarygodne.
Nie, kochasiu, całkiem wiarygodne. Nie słyszałeś, jak w zeszłym roku w chłoptaś z ulicy Richelieu zabawiał się, mordując braci i siostry? Pakował im we śnie szpilkę w ucho. Najmłodsze pokolenie, kochasiu, jest przedwcześnie dojrzałe. Mój drogi, powiedział Chateau Renaud, założyłbym się, że nie wierzysz w ani jedno słowo z tego wszystkiego. Ale nie widzę hrabiego de Monte Cristo, to jego tu nie ma. Znudził się już tym, odparł Debray. A ponadto nie chce się tutaj pokazywać, bo jego przecież oszwabił ten Cavalcanti. Podobno sfałszował podpis hrabiego na wekslach, a weksle te obciążające hipotekę księstwa opiewają na 100 000 franków. Aha, byłbym zapomniał, baronie, rzekł Bichamp. Nie wiesz, jak się miewa Morel? Byłem u niego ze 3 razy, ale przepadł bez wieści. Mimo to jego siostra nie wydała mi się zaniepokojona. Oznajmiła mi jakby nigdy nic, że już od paru dni nie pokazał się w domu, ale że przy tym nie stało mu się nic złego. Jest tego pewna. Czekajcie, czekajcie, zawołał Bichamp. Już wiem, dlaczego hrabia de Monte Cristo nie zjawi się tutaj. No, dlaczegoż to? Bo sam jest aktorem w tym dramacie. Czyżby i on kogoś zamordował? Zapytał Debray. Ależ nie, przeciwnie, to jego chciano zamordować. Toć wiecie, że zacny pan Caderousse, wychodząc od hrabiego, padł z ręki swojego przyjaciela Benedetta. Wiecie także, że to u hrabiego znaleziono słynną kamizelkę, a w niej ów list, który udaremnił podpisanie kontraktu. Widzicie, słynna kamizelka leży tam na stole, okrwawiona, jako dowód rzeczowy. A tak, tak, rzeczywiście. Cicho, panowie, sąd idzie, wracajmy na miejsca. W tymże momencie podniósł się gwar. Policjant wezwał swoich protegowanych energicznym chrząknięciem, woźny stanął w progu sali i krzyknął głosem skrzekliwym, jaki woźni mieli już w czasach Beaumarchais'ego. — Sąd idzie!